czołówka.
Jarek Pachczyński za konsoletą, Łukasz Kazimierzek przy mikrofonie. 19 minut po godzinie 19, jak ładnie się to złożyło na zegarze. Coraz cieplej za oknem, lato zbliża się wielkimi krokami, ale mam wrażenie, że w polityce i w życiu publicznym wcale nie jest letnio i ogórkowo. Tematów cały czas dużo do omówienia, do podzielenia się swoimi komentarzami. Dziś będziemy to czynić w gronie trzech zaproszonych gości w naszym studiu. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof Kazimierczek, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dzień dobry.
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że kwestia posła Stanisława Pięty, która w ostatnich dniach tak bardzo zajmowała polskie media, zaczyna powoli wygasać. Podobno, no już nie podobno, Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, potwierdziła, że to osobistą decyzją prezesa partii przebywającego cały czas w szpitalu Jarosława Kaczyńskiego, poseł Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości i pewnie co bardziej bolesne, także jako członek komisji do spraw Amber Gold i speckomisji do spraw służb specjalnych, ważnej komisji, nie zasiada tam, jest zawieszony, nie będzie go. A jestem ciekaw, jakie są wasze opinie na temat tej afery, bo to... afery. Pytanie, czy to afera? W każdym razie niewiele mamy w naszym życiu publicznym afer obyczajowych w polskiej polityce. Anastazja P. pobrzmiewa.
No to jest raczej taka aferka, bym powiedział, w porównaniu do słynnej sprawy Anastazji P., która miała różne relacje prawdziwe i wymyślone z wieloma parlamentarzystami. To tutaj w tym przypadku na razie, i myślę, że to się też tak zakończy, tylko na sprawie relacji z jednym posłem. Natomiast no, tej sprawy by, myślę, już nie było, gdyby reakcja, no troszkę może ze względu na to, że prezes partii jest w szpitalu, ta reakcja trochę spóźniona była, bo właściwie od samego początku sam bohater tej akcji nie wypierał się, prawda, i swoich kontaktów, wręcz mówił no, w jakiś naiwny sposób, że no, przygarniał ją na noc do hotelu, bo nie miała, żeby na dworcu nie nocowała, prawda, no brzmiało to bardzo niewiarygodnie i naiwnie, prawda, i właściwie w tym momencie, już po tym pierwszym akordzie tej aferki, no ruch taki właśnie zdecydowany spowodowałby, że właściwie ona by zupełnie wybrzmiała, nie? Znaczy by straciła na impecie, a tak no trwało to jeszcze
tak,
przez prawie tydzień.
Pojawiła się też grupa osób, która wzięła w obronę posła Piętę, jego kolegów partyjnych, która no, nawet usiłowała sugerować, że za tym mogą stać obce służby.
To znaczy, nawet... sam ja, przepraszam, kończę tylko, bo ja sam tutaj o tym napisałem i chyba byłem jednym z pierwszych, którzy teraz też tak uważam, że w tą sprawę mogą maczać palce obce służby, z tym, że nie na zasadzie, że takiej, że ta pani Izabela, że ona jest tą agentką, że ona pracuje dla służb, tylko że raczej tutaj mogła być sytuacja taka, że ją się umiejętnie posłużono, ponieważ no wybitnie ona miała jakieś parcie na prawicę, prawda? Może to wynika, no ponoć właśnie wynika z tego, że ona takie poglądy miała. Łączyła je z dosyć nieprawicowym stylem życia, prawda? Swobodą obyczajów i tak dalej, ale no niby takie poglądy miała od dawien dawna, że nie jest kimś, kto nagle wyskoczył. Ale tutaj sytuacja jest taka, że nią ktoś mógł się posłużyć, mógł ktoś po prostu powiedzieć, że jest taka kobieta, no więc może tutaj otwórzmy jakieś drogi albo może jakoś ją zainspirujmy do czegoś i mogło to tak też być, ponieważ uderzenie jest właściwie no jednak dosyć celne. No, jest to człowiek, poseł Pięta, który no, był jakimś takim no, wizerunkiem moralności, prawda, obrazem moralności był, no i zajmował istotne pozycje w tych i w Komisji Śledczej oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych. I to jest
tutaj małe...
To jest jego eliminacja właściwie.
Oczywiście, tylko że tutaj małe sprostowanie. On sam, poseł Pięta, mówi, że w Komisji do Spraw Służb Specjalnych zasiada dopiero od kwietnia.
Tak. I on wtedy z nią zerwał właściwie. To się mniej więcej nakłada na to, że wtedy ktoś prawdopodobnie z kontrwywiadu zwrócił mu uwagę, no, że... No,
czyli jakaś osłona kontrwywiadowcza jednak jest bo zaczęliśmy się obawiać.
Generalnie każdy z członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych ma certyfikat dostępu do tajemnic. I żeby uzyskać taki certyfikat, przechodzi się na procedurę dosyć złożoną, robioną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tam między innymi trzeba opowiedzieć bardzo szczerze o swoim życiu osobistym też. I myślę, że gdy on o tym powiedział, to tam trzeba powiedzieć wszystko. Nawet jak się ma jakieś ukryte właśnie romanty, trzeba to powiedzieć. I pewnie mu na to wtedy zwrócono uwagę i on wtedy z nią zerwał kontakty. Natomiast no, naiwnie dosyć myślał, że to się tak rozejdzie.
Sebastian Brykowski.
Ja bym się może odniósł do tego co wątku, który tu rzuciłeś i komentarzy w tym temacie. No wydaje mi się, że do czasu reakcji jasnej ze strony nieobecnego Jarosława Kaczyńskiego również wśród wielu polityków PiS był taki problem, że nie do końca tak naprawdę wiedzieli, jak mają tą sprawę komentować. Czy skrytykować postępowanie, czy bronić posła, czy po prostu starać się unikać tego tematu. Byli posłowie tacy, którzy powiadali szczerze, że w ogóle oni o sprawie to nie zajmują się prywatnymi sprawami. Także no, również wydaje się, że może też przez to, że cała ta historia jest czymś, co na przestrzeni ostatnich miesięcy, dłuższego okresu nie pojawiło się w polskiej polityce takiej historii obyczajowej w ten sposób przedstawionej, no to też ci posłowie nie do końca wiedzieli, jak odnieść się do tej sprawy, nie?
Zastanawia mnie jedna rzecz, bo ta bohaterka tej aferki, jak mówi Krzysztof Kaźmierczak, rzeczywiście nie wzięła się z kapelusza. Ta jej droga jest dosyć tak ciekawa. Na początku lokowała się gdzieś w okolicach Andrzeja Leppera i takie zdjęcia się pojawiają.
Tak, ja jestem przekonany, tak nagle jest wiele rzeczy, można powiedzieć, takich niejasnych w tej sprawie i trudno wyrokować, na ile tutaj zadziałał Mossad, CIA czy inne wywiady. Natomiast jedna rzecz wydaje się bezsporna, że o pani Izabeli niewątpliwie jeszcze usłyszymy. Pani Izabela jest osobą bardzo aktywną, widać, że zdeterminowaną, chce zaistnieć. I ja, jeśli miałbym strzelać, gdzie się pojawi, to podejrzewałbym, że raczej w towarzystwie Tomasza Lisa, może dostanie jakiś program w TVN, może w Superstacji.
Dlaczego Tomasza Lisa akurat?
W LMF. No, jakoś tak to się dziwnie składa, że te osoby, które, można powiedzieć, mają przekonania takie super postępowe i są bardzo aktywne, one lgną do siebie. I
ale ona nie ma postępowną, ma bardzo...
No właśnie się okazało już, że nie.
Dzieci z posłem, prawda, marzyła o macierzyństwie.
To jest akurat narracja faktu. Tutaj pan redaktor Mikołaj Wójcik bardzo mi zaimponował, że on w ogóle był w stanie stworzyć, mając do dyspozycji, można powiedzieć, te farby takie, no wręcz jednobarwne. Taki kolorowy obraz pani Izabeli był w stanie stworzyć, mimo że wiedział, że te sesje fotograficzne jej były takie niezwykle bogate i że ona no, nie ukrywała tutaj tych swoich doświadczeń.
Pierwsza teza mediów bulwarowych była taka, że to skrzywdzona dziewczyna z prowincji, która wierzyła w miłość, tak, w rodzinę i w obietnicę.
Nie miało to żadnego sensu.
To chyba nie do końca ten przekaz.
Tak, nie miało to żadnego sensu. Pan redaktor mocno tego trzymał. Natomiast dlaczego? No, dlatego, że ta opowieść stała się bardziej taka dramatyczna, no bo poseł ją oczarował, uwiódł ją, oszukał, zostawił bezbronną na śniegu. Prawda? Także to ludzie chętnie takie dramatyczne historie czytają i sprzedaż faktu, jeżeli już spada, to nieznacznie. Także można powiedzieć, że ta metoda jest dosyć chwytliwa, skuteczna. Ja tutaj panu redaktorowi Mikołajowi Wójcikowi gratuluję.
Bo to nie jest historia wymyślona.
Nie jest wymyślona.
Ona jest może podkoloryzowana, ale się zdarzyła.
Właśnie. Także jako malarz historyjek tego typu pan Mikołaj sprawdził się naprawdę rewelacyjnie. A ten epizod z samoobroną, czy też seria zdjęć z innymi politykami, można powiedzieć, że zażyłość z panem prezydentem Dudą, z panem posłem Horałą, to wskazuje na to, że pani Izabela po prostu szła bardzo szeroko w tym swoim takim ciągu.
Czy stawiasz tezę, że mogą się pojawić inne też postaci?
Oczywiście, że tak, dlatego, że ona była rzeczywiście bardzo aktywna, to teraz dopiero się to okazało, jak aktywna była. No przecież jeździła tu tam, zdjęcia naprawdę z wieloma postaciami takimi, no, dobrze znanymi w polityce, miała łatwość kontaktów.
No na pewno też zaskakujące jest to, że tak to dobrze było udokumentowane. To wszystko było zarchiwizowane, cała korespondencja.
Sama właśnie dzielnie to archiwizowała. No, znaczy, czyli, że może też odnajdzie się na przykład, nie wiem, w księgowości, w jakichś takich dziedzinach, gdzie skrupulatność jest potrzebna.
Jak tam powiedziałeś, doświadczona była, wiedziała w związku z tym, jakie rzeczy należy zachować.
Na pewno nie będzie to księgowość w Orlenie w każdym razie.
Nie zapominajmy, że jest to dziennikarka. Pracowała, znaczy pracowała, była dziennikarzem obywatelskim. Nie, nie, wcześniej, zanim jeszcze tutaj, to taki był, zapomniałem, Wiadomości 24, coś takiego, taki był portal obywatelski, przez szereg lat działał i ona tam bardzo intensywnie pisała przed laty, jeszcze przed laty. Ten portal już nie istnieje.
Czy te artykuły się gdzieś uchowały? No, można je gdzieś tam
gdzieś sprawdzić? Jakieś coś można znaleźć, natomiast no, publikowała no, w tych czasach ostatnich no, o zwierzętach, o psach pisała, czasem w tygodniku Solidarność, no więc też miała dokonania.
Tysol próbowała także w portalu no, w Polityce tam.
Tak, ale generalnie jakieś dziennikarskie ma. Ktoś nawet jakiś z kolegów dziennikarzy napisał, że kiedyś nawet referencje jej wystawiał za to Dziennikarstwo Obywatelskie przed laty. No, natomiast powiem tak, oglądałem miesiąc temu jej zdjęcia właśnie z prezydentem Dudą, bo ktoś zwrócił uwagę wtedy na prezydenta Dudę, bo to ona z posłem tutaj wszystko dosyć wtedy kryła jeszcze, nie? I ktoś zwrócił uwagę i tak patrzyłem na te zdjęcia właśnie i się dziwiłem. Dziwiłem się wtedy, że nie ma żadnej reakcji na to. Nie, to były zdjęcia starsze z prezydentem w czasie jego kampanii wyborczej. Ona się tam do tego Duda busu
dostała
w czasie, gdy jeszcze niewielu wierzyło, że...
A to nie jest takie chyba proste, żeby tak po prostu się znaleźć w takim miejscu.
Był jakiś taki, ogłosili, że wolontariusze, którzy by chcieli, no bo taka była historia tego, kto by chciał z Trójmiasta właśnie tam w tym rejonie pojeździć sobie, no to i ona się zgłosiła wtedy i była bardzo elegancko to właśnie ubrana, tak udawała prezydentową, prawda, przyszło nie, i tak dalej, więc sami ją wzięli. No, natomiast generalnie te zdjęcia dziwiły i tak sobie myślałem, mówię, no coś tutaj musi być, bo ona za bardzo na przykład eksponowała na tych zdjęciach ten swój tatuaż, prawda, który ma na tych aktach, prawda, bo to wszyscy tam już od dawna dosyć mówili, nie, że co kobieta no z takim właśnie no z zawodem, prawda, robi w otoczeniu prezydenta i żadnej reakcji nie było i potem zamieszczała przez zdjęcia, przez dwa lata zamieszczała, że spędza z nim święta z prezydentem, zdjęcie jego kładła na stole
świąteczne. To było wszystko takie demonstracyjne.
Tak no więc właśnie, ona to mocno demonstrowała.
Co widzicie w tym, jakieś teatr?
Dziwię się, że poseł, prawda, no wtedy prezydentowi powiedzieli, nie doszłemu jeszcze prezydentowi, powiedzieli, żeby no zdystansował się, wyprosili ją z tego autobusu. A tutaj proszę, poseł jakiś na lep właśnie poszedł tak. Tego wszystkiego, mimo że to już było coś, o czym się mówiło, gdzieś w kręgach różnych
także
tutaj się
jeżeli
mówiło.
Chodzi o los pana posła Stanisława Pięty, to trzeba powiedzieć jedno, że on uczciwie na niego zapracował. Uczciwie zapracował taką swoją, można powiedzieć, niefrasobliwością, bezmyślnością. Przypomniała mi się taka scena z kariery Nikodema Dyzmy, kiedy Nikodem Dyzma był taki bardzo adorowany przez wszystkich, spogląda w lustro i mówi nagle, no, mam w sobie coś. I to pewnie pan poseł Pięta też któregoś razu spojrzał w lustro i to go zgubiło. Poszedł nie w tę stronę, w którą powinien.
Pycha może, jeśli to była pycha, no ale może to było, no może jakieś jego problemy osobiste, też może rodzinne też na to się nałożyły, no różnie to bywa, prawda, także no, nie ma co go skazywać, natomiast myślę, że kariera polityczna jego...
No właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest koniec
myślę raczej, że może się
zakończyć. To już jest gruz.
No myślę, że już na listach PiS-u nie będzie dla niego miejsca w przyszłych wyborach.
Smutna puenta, no ale tak to bywa w polityce, szczególnie kiedy media coraz więcej znaczą, a znaczą tak, że można stworzyć historię na podstawie całej serii SMS-ów, tak jak powiedziałeś, Piotrze, zupełnie zmieniając jej znaczenie. Przechodzimy na nasze poznańskie podwórko. Odgrzana sprawa pomnika wdzięczności, która troszeczkę przycichła w ostatnich miesiącach, nabrała nowego tempa za sprawą nabożeństwa i pewnej wizualizacji, która stanęła nad Maltą. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności poprosił arcybiskupa Stanisława Gądeckiego to, żeby koncelebrował nabożeństwo w tym miejscu. Stanęła makieta, no i się zaczęło, bo prezydent Jaśkowiak poczuł się tym faktem troszeczkę, nie wiem, zaskoczony, tak można powiedzieć, i stwierdził, że on nie wydawał zgody na to, żeby taka makieta powstała. I zaczęła się wymiana na Facebooku. Co sądzicie, czy ta sprawa może być osią na przykład kampanii wyborczej? Bo te wpisy różnego rodzaju wyglądają już na taki mały ostrzał wyborczy.
Dodajmy, że rozpoczęła się nie tylko na Facebooku, rozpoczęła się poprzez wymianę wzajemnych oświadczeń, do których my dziennikarze jakby od razu mieliśmy dostęp, bo one mogły do opinii publicznej się nie przebić. Natomiast...
To może uporządkuj to, Sebastianie, bo
no
to
najciekawsze, nie wiem, czy dla was, dla mnie były te oświadczenia, że one są, słuchajcie, kompletnie sprzeczne. Że czytam oświadczenie kurii, czytam oświadczenie prezydenta, mam jakieś wydarzenie i mam przedstawienie jakby dwóch różnych faktów. Tak, to jest pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. Drugą rzeczą, która mimo wszystko mnie zaskoczyła, to jest fakt, że Urząd Miasta był zaskoczony. Ale to pod względem takim politycznym, że znając na przestrzeni wcześniejszego okresu postępowania ACO, postępowania profesora Mikołajczaka, który z jednej strony no zawsze kulturalnie, pozytywnie, powiem, podniośle wypowiada się zarówno o pomniku, o tym, jak on został zniszczony, w jaki sposób znieważony został i gdzie powinno być jego miejsce, a z drugiej strony kontra i działania, które wydaje mi się, no, zdarza się nieraz, były sprzeczne ze słowami. I tutaj, no powiem to wprost, zostało w pewien sposób miasto ograne. I tak symbolicznie, że tak powiem, zwolennikom pomnika wdzięczności udało się jakiś ten symbol pokazać. Coś, o czym oni zawsze mówili, że chcieli, żeby pomnik stanął, to nagle potrafili pokazać wizualizację tego,
i to w miejscu, jak to by mogło, w którym
im zależy.
Twórca Malty, profesor Klemens Mikuła, który chciał tam właśnie powstania tego pomnika, to mniej więcej w tym miejscu stanęło. Tylko że znów zrobił się o tyle problem, że miasto prosiło komitet o przesunięcie tego...
10 metrów.
O 10 metrów.
No to ścieżka była, dlatego tak. W ogóle sytuacja jest bardzo ciekawa, ale ja myślę, że warto przypomnieć, w jakim miejscu ten pomnik stał w roku 1932 jako pomnik wdzięczności, prawda? On stał na placu Mickiewicza.
Oczywiście przypomniałem.
I teraz, dlaczego on tam nie może stanąć? Sprawa wydaje się związana przede wszystkim z tym, że wielkość tego pomnika, no, uniemożliwia posadowienie go w tym miejscu. Bo ja sobie nawet skrupulatnie wynotowałem, że on miał 12,5 metra wysokości.
Jest ogromny. Ten,
i tak. Długości 22 metrów. A ta figura Chrystusa Króla, która nam się wydaje olbrzymia,
jest duża.
Ona miała 4 metry tylko tak. wysokości. Czyli można powiedzieć, że była tylko skromnym, małym
to elementem. Jeżeli ktoś widział tę wizualizację nad Maltą, to dodajmy, że to jest 1/4
tak, 1/4, tak.
jego właściwej wielkości.
I ja tutaj rzeczywiście w tym momencie, jeżeli tak mówi prezydent, że no to by zakłóciło tamten ład na placu, to bym się zgodził. Natomiast co do tego terenu nad Maltą, gdzie tego miejsca rzeczywiście jest
dużo. Tu chyba nie ma wątpliwości,
dużo.
Bo i prezydent, i komitet mówi, że no w tym momencie tak, na placu tak. Nie może on stanąć.
No właśnie, jeśli tego miejsca jest dużo, to sytuacja byłaby łatwiejsza. Natomiast wydaje mi się, że porozumienie jest niemożliwe. Porozumienie jest niemożliwe i sama ta nerwowa reakcja pana prezydenta Jaśkowiaka, który w piątek tam napisał tak, można powiedzieć, w sposób dosyć kuriozalny, bo wspomniał Jana Pawła II. Samo to nabożeństwo było związane z rocznicą. 21 lat minęło od ostatniej wizyty Jana Pawła II w Poznaniu, a pan prezydent powiedział wtedy coś takiego, że wciąganie wizerunku naszego papieża w polityczne gierki to szarganie jego pamięci. Szarganie jego pamięci. I pan prezydent Jaśkowiak użył tu sformułowania naszego papieża. Dlaczego? Według mnie jest to ton zupełnie fałszywy. Dlatego, że pan prezydent zapomniał, co wtedy właśnie mówił Jan Paweł II. A Jan Paweł II właśnie mówił o tym, że ten pomnik, on był tak ważny dla nas, on był tak wielkim symbolem tego ducha chrześcijańskiego i polskiego, że Niemcy właściwie po wejściu w 1939 roku weszli we wrześniu, a już w październiku go zburzyli. Czyli że papież wskazywał tutaj wręcz, jak to było dla nas istotne. Natomiast pan prezydent ni z gruszki, ni z pietruszki próbuje stwierdzić, że to działanie, czyli dążenie do wybudowania pomnika, jest graniem na szarganie imienia Jana Pawła II.
Ja czytałem to oświadczenie i ja tam nie odebrałem czegoś takiego, że wybudowanie go jest szarganiem imienia papieża, tylko właśnie to, że to miała być uroczystość inaczej awizowana, bo ona była zgłoszona w magistracie, zresztą tam o jakiejś godzinie 23:00, prawda, bardzo późno ta zgoda w ogóle była na
przepraszam, ale tu muszę sprostować. Wydarzenie. Dokładnie pan prezydent powiedział, że wciąganie Jana Pawła II w polityczne tak, gierki. Tak, tu nie chodziło o sam ten jedną uroczystość, ale ja mówię tylko szerzej.
Tak, ja mówię o, że gierką chodziło o to, że podczas tej uroczystości tam nie awizowano, że będzie jakaś wizualizacja, że jakaś będzie coś tam zrobiona, instalacja czy coś takiego i raczej myślę, że jemu o to chodziło. Natomiast generalnie on no, jest przeciwko, prawda, i miasto, władze miasta są przeciwko na pewno i uważam, że to jest no troszkę błąd. Znaczy ja akurat nie jestem zwolennikiem jakichś pomników religijnych tam w ogóle, natomiast on ma wagę historyczną, ten pomnik, prawda, i myślę, że wręcz prezydent mógłby właśnie zaskarbić sobie szacunek pewnej grupy mieszkańców, prawda, którzy którzy wcale nie są może do jego elektoratem.
Czyli co, że właśnie... ten pomnik ma szersze znaczenie niż tylko religijne?
Tak, tak, znacznie szersze.
Mocny przekaz tożsamościowy, tak, dotyczący...
Panowie, przecież tu chodziło
tylko
o niepodległość.
Zwróćmy na rzecz uwagę. Prezydent nie jest przeciwny pomnikowi. Prezydent jest przeciwny pomnikowi w tym miejscu.
No tak, prezydent wskazuje bodajże Łęgi Dębińskie.
Ale to jest takie, tak jak w Warszawie z pomnikiem właśnie ofiar katastrofy smoleńskiej. Też, że jesteśmy za, prawda, ale żadna lokalizacja nie pasowała. Czyli nie?
Tu jedna konkretna została wskazana.
Odniosę się do tego, co mówił Sebastian Borkowski, że rzeczywiście ciekawe jest ten dysonans pomiędzy dwoma różnymi oświadczeniami w szczegółach tego, co... Bo Kuria również odpowiedziała na to, co prezydent napisał. Tam twierdzi, że rzecznik Kurii, że dopełniono wszelkich formalności oraz przesłano dokładny scenariusz wydarzenia. Co to znaczy dokładny scenariusz wydarzenia? Można byłoby sobie zadać takie pytania. Ale dalej jest takie stwierdzenie. Dekoracja miała charakter tymczasowy, została wykonana także dla potrzeb transmisji telewizyjnej i nie jest działaniem bezprawnym.
Tak, bo to nie była instalacja budowlana, to nie była budowa.
Tam była wpisana dekoracja i to spełniało rolę.
Urząd miasta zarzucił, że zaczęto rozkładać instalacje jeszcze przed podpisaniem oficjalnej umowy.
Tak, tak, bo ta zgoda była jak to o godzinie 23:00 tam 00 przyszła zgoda, a wtedy już to było przygotowane. Nie?
Ale z kolei komitet twierdził, że specjalnie było to takie...
Specjalnie opóźniane. Opóźniane, działać jeszcze przed zgodą, bo nawet tutaj też dostawałem komunikaty.
Słuchajcie, na pewno, już ci oddaję głos, na pewno wniosek jest taki, że po prostu nie ma porozumienia i w tym temacie nie będzie. I no ja wrócę do tego, o czym powiedziałem na samym początku, że wszelkie próby, powiem wprost, troszeczkę ominięcia decyzji prezydenta i prób postawienia pomnika, rzucania tych haseł będą spotykały się z jeszcze większą kontrą prezydenta Jaśkowiaka. I wydaje mi się, że jeżeli osobom, którym zależy na tym, żeby ten pomnik powstawić, to rzeczą, którą powinny starać się, to jest kwestia edukacji ludzi, to jest kwestia promowania tego. No i niestety, i tu powiem niestety w stosunku do tych, którzy są zwolennikami, czekanie na potencjalną zmianę władzy, bo sytuacja jest jasna. Po prostu ten pomnik nie stanie.
Podczas kampanii wyborczej prezydent Jaśkowiak oświadczy pewnego dnia, że właśnie przemyślał tutaj właśnie i zgłębił nauki Jana Pawła II.
Bardzo ciekawe, co potencjalnie...
I może właśnie wyrazi zgodę i odbierze tutaj właśnie pałeczkę jego przeciwnika.
Jarosław Pucek by powiedział w tym temacie.
Natomiast generalnie przykre dla mnie będzie bardzo, jeśli ten pomnik będzie jakimś elementem kampanii wyborczej.
Chciałbym zapytać, czy będzie elementem kampanii i co powinien zrobić prezydent Jaśkowiak w tej sytuacji?
Co już jest elementem kampanii.
Przy czym to będzie bardzo poboczny element kampanii, bo sprawa wydaje się ewidentna i troszeczkę w stylu Sebastiana powiedział właśnie pan profesor Mikołajczak, że właściwie jedyną szansą na szybkie wybudowanie pomnika jest zmiana prezydenta, czyli wybory samorządowe. Jeżeli tej zmiany nie będzie, to ja wywnioskowałem z słów pana profesora, że nie da się tego przeforsować. Natomiast słyszałem też jedną znacznie bardziej taką złośliwą opinię na temat tego, co pan prezydent będzie robił w tej sprawie, czego nie będzie robił i wręcz ta opinia sugerowała, że w związku z tym, że Niemcy w 1939 uznali, że ten pomnik nie może tutaj stać, a pan prezydent nie wie o tym, że te niemieckie zarządzenia nie są już aktualne, no to on się ich będzie trzymał i mimo braku protestów ze strony Angeli Merkel będzie sprawę blokował do samego końca. Rzeczywiście tu porozumienie wydaje się po prostu niemożliwe.
No i to będzie smutne, jeśli będziemy obserwować grę pomnikiem w kampanii właśnie, ponieważ no nie służy to tej idei, prawda, tego pomnika, tej historii na pewno odbiera to, co ten pomnik powinien przekazywać.
A ja myślę właśnie, że ten temat może pojawić się, słuchajcie, w kampanii. Właśnie ze strony bardziej prawicowych, związanych mówiąc wprost z Akademickim Klubem Obywatelskim osób. Miałem okazję rozmawiać kilkukrotnie z profesorem Mikołajczakiem i on jest naprawdę przekonany. Nie ma może żadnych danych, ja przynajmniej nie znam żadnych danych oficjalnych potwierdzających to, że jest spora grupa, duża grupa, nie powtórzę wam procentów, jakie podawał mi w tej chwili, która popiera tą inicjatywę, tak? W związku z czym, no, wydaje mi się, tym bardziej, jak popatrzymy, kto jest kandydatem ze strony PiS-u.
Członek Komitetu Odbudowy.
No, jakby nie patrzeć.
Wypowiadał się już przecież Tadeusz Zysk teraz przed tą uroczystością. Wypowiadał się. Że widzi jak najbardziej...
Tylko zwróćcie uwagę, w jaki sposób miękki wypowiadał się Tadeusz Zysk, który sugerował, że tak, jest to możliwe, że można by było do roku 2025, czyli naprawdę daleko, prawda? To zbudować.
Rocznica koronacji Bolesława Chrobrego. Tak. To miał być
moment. Pan Tadeusz Zysk wie, jakie jest to zaplecze zwolenników tego pomnika. No, nie jest równe jego zapleczu w sondażu, prawda? Nawet więc wydaje mi się, że wie, że robienie z tego na tym etapie jakiegoś istotnego elementu starań, prawda, jego obietnic ewentualnych wyborczych, no byłoby jakimś błędem.
Swoją drogą należy zadać pytanie ciekawe, ile czasu figura Chrystusa będzie stała na terenie parafii.
A troszeczkę już stoi.
Znaczy, dwa lata. Wiem dokładnie, dlatego że inżynier Czesław Makiela dokonywał odbioru tej figury, która tu była przywożona. No jest to prywatnie mój teść.
No to lepszej puenty nie mogliśmy sobie chyba wymarzyć do tej części naszej dyskusji. Z bólem serca przechodzę do trzeciego tematu. Zaczynam pesymistycznie. Kontuzja Kamila Glika. Rozmawiamy, już nie będziemy mieli okazji przed mundialem rozmawiać o szansach Polski. No ta kontuzja pewnie te szanse w dużej mierze zmniejsza. Niektórzy porównują kontuzję Kamila Glika tylko do tego, gdyby coś się tfu-tfu przydarzyło Robertowi Lewandowskiemu.
Niestety tak. Jest to najpoważniejszy, najsolidniejszy z polskich obrońców i wydawało się, że to na nim będzie budowana cała obrona. W tym momencie niestety odpadł, trzeba to budować na nowo. Wszystkie próby, można powiedzieć mecze kontrolne, które się odbywały, on był filarem obrony. No niestety. To już jest nieaktualne, do przebudowy.
Ja już wiem, dlaczego jedna z sieci elektromarketów ogłosiła właśnie, że będzie zwracać za koszty zakupów, jeśli Polska znajdzie się w półfinale. Na wieść właśnie o tej kontuzji mogą być spokojni, że Polska raczej tak wysoko nie dojdzie.
Ponieważ Kamil Glik był twarzą owej sieci.
Chociaż z drugiej strony też klienci nie mogą nie za bardzo chętnie uczestniczyć w tej promocji.
A ja dorzucę odrobinę optymizmu, bo z jednej strony kontuzja, z drugiej strony szansa, może dla kogoś, kto wskoczy na jego miejsce.
No właśnie, dla kogo?
Znamy z historii sytuację, że mistrzostwa niejedną karierę czy zawodnika potrafiły zbudować. Słuchajcie,
złamać
oczywiście, ale to są mistrzostwa. To nie jest okres roku gry, gdzie piłkarz ma bardzo długi okres, żeby się wykazać. To może wystarczyć 5 czy 6 meczy i stworzenie legendy, no i równocześnie dwa mecze.
Włoski piłkarz, to Skilacci, tak, który został królem strzelców mundialu w 90 roku. I przed mundialem był nieznany, a po mundialu właściwie też tak samo szybko zgasł, ale...
Polscy obrońcy też mieli takie epizody. Dawno, dawno temu, w 74 roku był taki młody obrońca Jerzy Gorgoń, który w ostatnim momencie tam wskoczył i się okazało, że był taki.
Myślę, że mówisz o Władysławie Żmudzie, Gorgoń już wcześniej grał. To Żmudę miał 19 lat.
19 lat, tak.
I wszyscy się łapali za głowę, dlaczego Kazimierz Górski stawia na tego Młodzika.
A Żmuda z Gorgoniem wtedy wspólnie stanowili...
I tu moje pytanie. Widzicie analogię do stanu dzisiejszego? Kogoś, kto może zastąpić, być Żmudą naszej reprezentacji w Moskwie, w Rosji?
To znaczy pod względem tym, że ja obrońca jako gwiazda, to ja takiego obrońcy nie widzę, który by rzeczywiście, można powiedzieć, był takim taranem, który ale wszystko rozbija.
Młokosa, który wchodzi i zajmuje miejsce w pierwszej jedenastce?
Bednarek.
Bardzo. Sebastian odrobił lekcję po raz kolejny. Też myślałem,
Były zawodnik Lecha Poznań, także to jest ciekawa rzecz. W ogóle warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli chodzi o polskie kluby, to akurat byłych zawodników Lecha Poznań jest w kadrze najwięcej.
To jest też takie zaskakujące. Może wymieńmy te nazwisko, bo przed programem doliczyliśmy się prawie całej jedenastki.
Tak, w obronie poza Bednarkiem, kogo tam mamy?
Mamy Kamińskiego.
Bartosza Bereszyńskiego, który jakby na to nie patrzeć, jest wychowankiem Lecha Poznań.
Marcin Kamiński i Bartosz Bereszyński. W drugiej linii aktualnie z Lechi, czyli Peszko.
Tak.
Ktoś tam jeszcze jest w drugiej
linii? Karol Linetty,
tak, obecnie we Włoszech gra.
A w napadzie
Teodorczyk, Robert Lewandowski
i Dawid Kownacki.
Dawid Kownacki, czyli młoda nadzieja polskiej reprezentacji.
Pewnie na kolejne trzy mistrzostwa. Tomasz Kędziora, który też aspirował
tak, do Dynamo Kijów obecnie.
Także tych poznaniaków jest sporo. Co ciekawe, nie ma obecnie żadnego piłkarza Lecha. Maciej Makuszewski.
No właśnie, to jest największa strata. Ja nie wiem, na ile nasi słuchacze śledzili historię Macieja Makuszewskiego po tej kontuzji. On bardzo ambitnie walczył, żeby wrócić i był nawet w szerokiej kadrze. Był wśród tych 30 tam pięciu osób, ale później się okazało, że jednak odpadł i nie zdążył. Niewiele mu brakło, nie zdążył, zdrowie nie pozwoliło i trener stwierdził, że jednak trzeba z niego zrezygnować. A byłaby to piękna historia, taki przykład ambicji człowieka, który wszystko stawia na to, żeby się zregenerować. Trenuje codziennie, ćwiczy na siłowni. No a niestety, niewiele brakło, no ale brakło.
No ja właśnie myślę, że to powołanie do tych 35, nawet jeżeli odrobinę na wyrost, to właśnie był taki symbol docenienia przez trenera.
No tak, to już działań, jakieś
działań.
Ma znaczenie to już.
Nieobecny dzisiaj Irek Antkowiek, który z różnych przyczyn nie mógł być dzisiaj w naszym programie, przysłał SMS-a, w którym jest taki przedruk z symulacji mundialu, którą wykonali eksperci amerykańscy. I czterech na pięciu ekspertów uważa, że Polska nie wyjdzie z grupy. Uwaga, uwaga.
I ten piąty ma rację. Ten piąty ma rację. Także myślę, że sprawa jest jasna. Mecz z Senegalem już pokaże, że
jeden z tych ekspertów przewiduje, że królem strzelców będzie zawodnik Kolumbii. Także
no, tak,
kto wie, co nas czeka. Natomiast generalnie myślę, że najpierw celem jest wyjście. Nie? Jest wyjście z grupy i jeśli to osiągniemy, to już będziemy.
Jeżeli mamy w grupie Senegal, Kolumbię, Japonię, przypomnę, czy nie wyjście z takiej grupy, to chyba byłaby duża porażka.
To jest duża szansa.
Mieliśmy w historii już. Tak. Sytuację,
można sobie wyobrazić inną sytuację, że mielibyśmy w grupie na przykład Hiszpanię, prawda? I teraz jak ugryźć taką Hiszpanię, kiedy tam same gwiazdy...
No tam jest kryzys straszny, rząd socjalistyczny.
Ja myślę, słuchajcie, że to jest...
W którym ma za partnera jakąś mafijne ugrupowanie, prawda? No więc ci piłkarze mogą być kompletnie zajęte. To co w Hiszpanii...
Bardzo przepraszam, Kolumbia również słynie z różnych powiązań.
Na szczęście nie są te lata, że piłkarze nie mogą wrócić do kraju, prawda?
Tak. Pamiętacie śmierć Andersa Escobara po samobójczym golu w 1994 roku, kilka tygodni później kolumbijski piłkarz został zastrzelony.
Tak, ale panowie, tak mi się nasunęło, że całkiem poważnie, żebyśmy gasili ducha, to myślę, że całkiem poważnie, to trzeba przypomnieć o tym, że bardzo blisko wielkiego sukcesu byliśmy przecież na turnieju na Euro, prawda? Gdzie ostatecznie odpadliśmy po remisie
z przyszłym
i rzutach karnych. Z przyszłym mistrzem Europy, czyli z Portugalią. Niewiele brakło, sukces znakomity byłby to, gdybyśmy awansowali dalej. No ale jednak było bardzo blisko. Czyli można powiedzieć tak, na tym poziomie, kiedy wszystkie drużyny są tak świetnie przygotowane, szczególiki decydują o tym, która z drużyn przechodzi dalej. Możliwe jest wszystko. Przecież jasne, że możemy odpaść już po eliminacjach, ale z drugiej strony szanse może nie są wielkie, ale możemy zostać nawet mistrzem świata.
Ja bym właśnie poszedł w tą stronę, że... W tą drugą troszeczkę. W sensie, że z jednej strony mówimy sobie Senegal, Japonia, Kolumbia. Nie są to potentaci. Może za wyjątkiem Kolumbii, która u nas może być trochę niedoceniana, ale przecież w Ameryce Południowej to jest jeden z najlepszych zespołów. Natomiast przez to trudno, wydaje mi się, kibicom będzie zrozumieć porażkę. Gdybyśmy przegrali z Brazylią, Hiszpanią, Niemcami, no przyjęlibyśmy to jakby ze zrozumieniem. Mogło się zdarzyć, tak? Natomiast z drugiej strony zwróćcie uwagę na wypowiedzi piłkarzy, jak bardzo tonują nastroje. Że jednak tutaj podkreślają wyjście z grupy i to jest naszym celem. Też ciekawym wątkiem jest...
Bardzo dobrze, że myślą tak, a nie, że właśnie będziemy mistrzami.
Ciekawym wątkiem jest też to, co pojawia się w mediach, może niezbyt głośno, ale co później z trenerem Nawałką. Bo słychać głosy, że mogą to być jego ostatnie mecze jako trenera reprezentacji kadry.
No, jest też pytanie o przyszłość Roberta Lewandowskiego. No, nikt nie ukrywa, że nie tylko, że to jest największa gwiazda naszej reprezentacji, ale człowiek, do którego jesteśmy w jakiś sposób wręcz uzależnieni od jego jakości gry. A dużo było zamieszania wokół odejścia z Bayernu Monachium. Czy to może zaszkodzić Lewandowskiemu?
Czy
to jest na tyle silny zawodnik?
Na szczęście Robert Lewandowski robi wrażenie człowieka bardzo zrównoważonego. Widziałem jego ostatni wywiad, w którym stwierdził, że on programowo przekazał wszystkie swoje pełnomocnictwa swojemu menadżerowi i prosił, żeby go nie informować o rozmowach, które się toczą, bo wiadomo, że toczą się z kilkoma klubami jednocześnie, więc to jest bardzo dobra postawa. To jest bardzo dobra postawa i to by wywróżyło, że jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, nie będzie raczej rozkojarzony, tylko skoncentrowany na tym, co ma do zrobienia.
Oby to był taki typ psychiki, jaką dysponuje Kamil Stoch, że do takiej analogii.
Tak, wykona dwa dobre skoki na pewno.
Pozwolę, który mówił, że nic do mnie nie dociera, jestem skupiony tylko i wyłącznie, nie mówcie mi nic o podwójnym złocie. Słuchajcie, wasze typy, jak wy myślicie? Jak to się skończy? Kto zdobędzie mistrza? Czy to będzie Polska? Jeżeli nie, to jak daleko zajdziemy?
Aha. Została cisza, zacznę może.
Straszna ta cisza była, taka porażkowa.
Ja myślę, że nie. Myślę, że to jest jeszcze tyle czasu, że nie żyjemy tymi emocjami i takie pytanie już rzucone w tej chwili, to jeszcze tak troszeczkę...
Halo, tyle czasu. Dzisiaj mamy 5 czerwca. Mistrzostwa zaczynają się w przyszłym tygodniu, w czwartek.
Podsumowując, ja myślę, że z grupy wyjdziemy. Potem może się wszystko zdarzyć. Maksimum to jest ten półfinał, chociaż... Liczę, że po prostu wszystko się może zdarzyć po wyjściu z grupy, jeżeli chodzi o mistrza. No i ja tutaj klasycznie stawiam na Niemców.
Aha, czyli klasyczne powiedzenie Gary'ego Linekera. Piłka to taka gra, w którą gra 22 mężczyzn, a i tak na końcu wygrywają Niemcy. No,
tak, prawda. Też się za tą opcją skłaniam, prawda, i nie chcę zapeszać właśnie, jeśli chodzi o to wyjście z grupy właśnie, bo tutaj taka pewność siebie nieraz gubi i oby właśnie nie było to tak, że nasza drużyna jest taka pewna, to taka wstrzemięźliwość jest właśnie dobrze prognozuje, żebyśmy się nie zdziwili właśnie przykro.
Ja myślę, że jest w drużynie siła, jest moc, jest ten team spirit i to spowoduje, że w tych trzech meczach, nawet jeżeli w jednym zdarzy się jakieś potknięcie, to i tak w dwóch pozostałych sobie dadzą świetnie radę, także wyjście z grupy traktuje jako plan minimum, a później w każdym meczu to już jest mecz o życie, także to może się zdarzyć wszystko.
Mistrzem.
I to może się skończyć nawet na mistrzostwie. Tutaj Sebastian się uśmiecha, ale nawet to jest możliwe. Nawet to jest możliwe.
Prawdopodobieństwo tak długo to przeżywać.
Żadna sieć elektromarketów na to nie stawia.
I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Natomiast oczywiście takie drużyny...
Natomiast jestem pomyślał, że ta sieć specjalnie doprowadziła do tej przewrotki.
Tak. Natomiast rzeczywiście takie drużyny...
Zastanawiałem się na tym. Dzisiaj analizowałem, jadąc tutaj na tą audycję, zastanawiałem się.
Natomiast rzeczywiście takie drużyny jak Hiszpania czy Brazylia mają ten dar, że w ważnych meczach mogą rozjechać zdecydowanie dowolnego przeciwnika i to w wysokim stosunku, więc myślę, że Brazylia i Hiszpania rzeczywiście to są faworyci. Kto nie wygra? No Niemcy nie wygrają, bo widać, że piłka niemiecka już nie jest na fali i choćby po poczynaniach Bayernów też było widać, że nie mają szczęścia. Odwróciło się to powiedzenie Gary'ego Linekera, że teraz już wiadomo, że jest jakikolwiek turniej, kto wygra. No nie Niemcy, już nie.
A ja jestem ostrożnym optymistą, bardzo dyplomatycznie i na okrągło to Państwu tylko wypowiem, jeżeli chodzi o mnie. Zwracam uwagę, że nasza drużyna jest bardzo młoda, relatywnie jak patrzę na te pozostałe mundiale i sporo tam piłkarzy, którzy mimo tego młodego wieku są już bardzo doświadczeni piłkarsko, grają w świetnych klubach.
Na ławce jest młoda, na ławce, ci, którzy siedzą na ławce są młodzi, tak?
No niekoniecznie. Linetty, Piotr Zieliński, to Bednarek.
Tak, no ale najmłodsi, tak jak Kownacki, można się domyślać, że jednak no, nie powącha, przynajmniej na początku, murawy. Prawda?
Tak czy owak, myślę, że ja przynajmniej te emocje już czuję. Mam nadzieję, że Państwo też poczuliście już troszeczkę tego klimatu. Będziemy o tym mówili. Być może jeden z najbliższych programów będzie tuż właśnie koło tego naszego pierwszego mundialowego spotkania. Zobaczymy. Dziś dziękuję bardzo za uwagę. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dziękuję bardzo.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże i słuchaczom, i drużynie.
I Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznańska, oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.